W związku z pandemią został wprowadzony kolejny lockdown i właściwie są otwarte sklepy z produktami pierwszej potrzeby. Nie mamy gdzie i w jaki sposób zrealizować takie swoje potrzeby zakupowe, bo powiedzmy sobie szczerze, że większość z nas posiada taką potrzebę, żeby od czasu do czasu coś sobie kupić, sprawić sobie w ten sposób jakąś przyjemność. I spora część zakupów przeniosła się w związku z tym do sieci. Bardzo dużo zakupów robimy teraz w formie online. Niestety w internecie czeka na nas sporo niebezpieczeństw związanych z marketingiem internetowym. O tym porozmawiam z panem Marcinem Nicgorskim, nauczycielem akademickim, kierownikiem działu marketingu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Na początku wyjaśnijmy w ogóle, czego pragnie właściciel marki promowanej w internecie.
Pragnie wielu rzeczy, ale pamiętajmy o tym, że żyjemy w ustroju kapitalistycznym, więc zawsze chodzi o to samo. Właściciel każdej marki chce po prostu sprzedać, by zarobić. Oczywiście tych pragnień związanych z promowaniem w internecie jest znacznie, znacznie więcej. Mogę tu wymienić takie pragnienia jak dotarcie do szerokiej liczby odbiorców w celu zapoznania ich z naszym produktem, pragnienie przekonania odbiorców, że to właśnie nasz produkt, nasza usługa jest najlepsza na rynku, z najlepszymi funkcjonalnościami, może nawet jakością, a na pewno ceną, bo rynek polski to wciąż, można powiedzieć, ta cena jest kluczowa dla odbiorcy końcowego. Pragnie budować też lojalność wśród klientów po to, żeby do niego wracali, po to, żeby mieć tych stałych wyznawców swojej marki. Po prostu chce, by jego firma i produkty były zawsze dobrze kojarzone. To można powiedzieć, to są takie najważniejsze pragnienia każdego właściciela marki w internecie.
Ten właściciel marki, on się oczywiście w jakiś sposób chce z nami skomunikować. Komunikuje się za pomocą reklamy w postaci takiej tradycyjnej, jak chociażby ulotki, billboardy, różnego typu szyldy, ale w dobie internetu ta komunikacja reklamodawców z potencjalnymi użytkownikami znacznie się zmieniła. Co uległo zmianie?
Można powiedzieć, że wszystko uległo zmianie, tak? Kiedyś trzeba było mieć naprawdę potężny budżet, by zbadać rynek, żeby określić, kto jest idealnym odbiorcą naszego produktu, by wykupić billboardy w najlepszych miejscach w mieście, najbardziej widocznych miejscach. Trudno było dotrzeć za nieduży budżet precyzyjnie do konkretnego odbiorcy. Większość reklam miała charakter lokalny, a właścicieli firm nie było stać na to, żeby robić tą reklamę ogólnopolską. Tak więc to szczególnie uległo zmianie. To po pierwsze nieograniczony zasięg, bo możemy tą reklamę robić w Polsce, w Europie, w konkretnym kontynencie lub od razu robić ją na cały świat. Możemy bardzo precyzyjnie określać, kto jest idealnym odbiorcą naszej reklamy. Tak, pomagają nam tu narzędzia analityczne, które są darmowe, niezależnie czy to po stronie Google'a czy Facebooka. Na koniec największą zmianą jest niezależność reklam, dlatego że kiedyś mówiło się o tym, że co druga złotówka jest spalona, tylko nie wiadomo która. Tak, przepalona na nieefektywną reklamę. Dzisiaj każdą złotówkę możemy bardzo dokładnie rozliczyć. Wiemy, ile osób zareagowało na naszą reklamę, jak dużo osób dodało produkt do koszyka, jak dużo osób ostatecznie kupiło. Tak, możemy poznać prawdziwy koszt zakupu.
Reklamodawca ma swoją określoną strategię kontaktu z odbiorcą reklamy. W tym kontakcie właśnie pomagają nowe technologie. Te technologie pozwalają też, tak jak już pan wspomniał, dokładnie zbadać rynek, ale zbadać też potrzeby i działania nasze w sieci. Przez to też firmy mogą wykorzystać taką naszą podatność, czasami nawet irracjonalność, co umożliwia właśnie dokonywanie skuszenia potencjalnego klienta do tego, by kupił dany produkt, daną usługę. Proszę powiedzieć, na jakiej podstawie tak naprawdę te reklamy działają, w jaki sposób one na nas wpływają?
Więc tak, no w ogóle jest kilka strategii, można powiedzieć, docierania do klientów. Po pierwsze, można powiedzieć o mikrotargetingu. Tak, to znany przykład wyborów w Stanach Zjednoczonych, wyborów prezydenckich, gdzie na podstawie tych przekazów dopasowuje się komunikat do stylu życia człowieka, do jego statusu materialnego czy społecznego i przemawia się tym samym językiem, co grupa docelowa. Oczywiście to od naszych intencji i naszego celu zależy, jaki wpływ będziemy na tą grupę docelową odzwierciedlać. Więc akurat w tym przypadku mikrotargetingu ta reklama ma największą szansę, można powiedzieć, powodzenia wśród takich odbiorców. Mamy też do dyspozycji taką strategię związaną z personalizacją reklamy, tak? To już na pewno każdy z nas się spotkał z tym, że rozmawiał o czymś, nie wiem, o tym, gdzie można nauczyć się kursu tańca lub wysłał taką wiadomość, gdzie do przyjaciela z zapytaniem, słuchaj, powiedz mi, gdzie mogę zapisać się na dobry kurs tańca, po czym po chwili wchodzi na jakieś social media i nagle pokazuje mu się reklama Zumba dla zapracowanych, teraz tańszy abonament, tak? To jest ta właśnie cała personalizacja. Mamy też wielokanałowość i chodzi tutaj w tej całej strategii o to, żeby te nasze przekazy, które interesują naszego odbiorcy, mogły się pojawić w każdym z kanałów, czy to Facebook, YouTube, Instagram i tak dalej. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o strategię.
A jakie chwyty stosują marketingowcy, by namówić nas do zakupów? Jakby podał pan takie konkretne przykłady?
Konkretne przykłady, jeżeli chodzi o chwyty?
Tak.
To już mówię. Takim najczęstszym chwytem jest po prostu niesamowicie duża promocja. Minus 50, minus 75%, co jest nierealne w rzeczywistości. I tutaj klient skuszony tak wielką okazją wchodzi do sklepu, nieważne czy to stacjonarnego, czy to sklepu internetowego, po to, żeby zobaczyć, co to jest. Tak? I całym celem jest takiej promocji zdobycie jak największego ruchu, bo ostatecznie okazuje się, że tylko kilka produktów tak naprawdę posiada taką promocję. Pozostała część produktów już nie podlega takiej promocji. To jest jeden przykład. Drugi przykład z takich chwytów marketingowych to jest pokazanie autorytetu eksperta, czyli bardzo profesjonalnie wyglądającej osoby, która opowiada o zaletach tego produktu. Przykładowo w reklamach możemy zobaczyć lekarza, który poleca produkt. Tak? My oczywiście nie wiemy, czy to jest prawdziwy lekarz, czy nie jest prawdziwy, ale jego osoba, jego autorytet wzbudza nasze zaufanie, przez co wydaje nam się, że ten produkt naprawdę działa. Tak, kolejną rzeczą może być dowód społeczny w postaci recenzji w internecie. I my marketingowcy doskonale wiemy o tym, że 80% kupujących polega na opiniach, które zobaczą i przeczytają w internecie. I te opinie są o tyle istotne, że wpływają one na proces zakupowy. Dlatego powstało coś takiego jak marketing szeptany i z powodu tego internetu szeptanego internet pełny jest różnych recenzji publikowanych przez pracowników firm marketingowych po to, żeby przekonać użytkownika do danego produktu. Ciężko zweryfikować jest wiarygodność tych komentarzy. Bardzo często nie wiemy, czy te recenzje odpowiadają rzeczywistości.
To, w jaki sposób możemy się uchronić przed tymi manipulacjami, tak to trzeba określić, powiemy już trochę więcej za chwilę.